gość popołudniówki.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie, a Państwa i moim gościem jest profesor Robert Skobelski, historyk, kierownik Instytutu Historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Szerzej ten tragiczny czas znany jest pod pojęciem rzezi wołyńskiej. Jakie było tło tych wydarzeń? Co tak naprawdę stało się w 1943 roku, ale wiemy, że to było trochę wcześniej i dużo później jeszcze trwało. Co się stało na Wołyniu?
Cóż, w naszej wspólnej historii, bo tego chyba trzeba zacząć, bywało, że to Ukraińcy byli ofiarami, ale w wypadku zbrodni wołyńskiej, czy dokładniej wołyńsko-galicyjskiej, mówimy o etnicznej czystce, o ludobójstwie popełnionym przez Ukraińców na ludności polskiej. I tutaj historycy wymieniają trzy takie główne przyczyny tych wydarzeń. Po pierwsze, chodziło na pewno o niesprawiedliwą politykę władz II Rzeczpospolitej. Ona sprawiała, że nacjonalizm łatwiej znajdował poparcie. No bo Ukraińcy obawiali się, iż po powrocie polskiej państwowości znów staną się obywatelami drugiej kategorii. Drugą taką ważną przyczyną była ideologia wyznawana przez ukraińskich nacjonalistów. I ona zakładała, że przyszłe państwo ukraińskie ma być jednolite narodowo. No i w ten pogląd, wiadomo, wpisana była zgoda na użycie przemocy. No i wreszcie ta trzecia, taka równie chyba istotna przyczyna, to sam kontekst II wojny światowej. A druga wojna, no cóż, zburzyła dotychczasowy porządek. Najpierw Sowieci, a potem Niemcy doprowadzili do upadku moralności społecznej. Po prostu no, śmierć stała się czymś codziennym. Po zagładzie Żydów na Wołyniu w latach 1941-1942, gdzie rozstrzelano no, około 200 tysięcy ludzi, no pozostał już tylko krok do pomysłu, żeby to samo zrobić z Polakami.
Pan powiedział o tym tle dość szeroko i rzeczywiście chyba możemy sięgnąć nawet do końcówki XIX wieku, bo to wtedy ta ukraińska świadomość narodowa zaczęła się tworzyć, zaczęła mieć aspiracje niepodległościowe. W czasie I wojny światowej i Polacy, czy pod koniec i Polacy, i Ukraińcy mieli szansę na państwo polskie. Po I wojnie światowej, wiadomo, zostały oba utworzone, walczyliśmy ze Związkiem Radzieckim, przetrwało państwo polskie, także Ukraińcy w pewnym momencie stracili, nie powiem nadziei, ale stracili to państwo, o które walczyli.
Tak, dokładnie. Oni stracili szansę na własną państwowość. Trochę z naszej winy, bo pamiętajmy, że Józef Piłsudski później wycofał się z tego sojuszu z Ukraińcami, ale tutaj chodziło mu o dobro świeżo odrodzonej Rzeczpospolitej, a więc z naszego punktu widzenia można go jakby usprawiedliwić. Tymczasem Ukraińcy, no można powiedzieć kolokwialnie, zostali na lodzie. Jedna część Ukrainy została wcielona, stała się częścią II Rzeczpospolitej, ale lwia część Ukrainy stała się Sowiecką Republiką, gdzie później no, dochodziło do dantejskich scen no, z wielkim głodem na Ukrainie i tak dalej. A więc to był naród naprawdę doświadczony mocno w tej pierwszej połowie XX wieku przez historię.
Bo chciałbym też sięgnąć do danych, o czym mówimy, bo mówimy o tak naprawdę czterech województwach, wołyńskim, stanisławowskim, tarnopolskim i lwowskim. Jeśli chodzi o ludność ukraińską, ja sobie wypisałem te dane, na przykład w województwie wołyńskim Ukraińcy stanowili 68% społeczeństwa tego województwa, w stanisławowskim prawie 70%, w tarnopolskim połowę, we lwowskim mniej. Natomiast no, widać tutaj, jak duża była przewaga chociażby w województwie wołyńskim ludności ukraińskiej.
Tak, dokładnie. Tam, o ile ja pamiętam te dane, to Polaków było niespełna chyba 17%, bo dokładnie. Reszta to była na przykład ludność żydowska i tak dalej, i tak dalej. A więc no, moi dziadkowie na przykład z Wołyńskiego się wywodzą, jeżeli mogę sobie na taki osobisty akcent tutaj pozwolić. I rzeczywiście Polacy byli tutaj no, w dużej mniejszości. To oczywiście też ukraińskim nacjonalistom ułatwiało organizowanie tej czystki, bo to była czystka. No, chodziło o to, żeby Polaków przerazić. To była zorganizowana, nowoczesna czystka, którą ułatwiała, tak jak pan tutaj powiedział, ta przewaga narodowościowa, jeżeli chodzi o liczbę po stronie ukraińskiej.
I co więcej, też polityka, bo słusznie pan powiedział, że przerazić Polaków. Polacy myśleli, że to tylko sąsiedzi ich napadają, a nie mieli świadomości takiej szerszej, którą my dzisiaj mamy z punktu widzenia i czasu, i wiedzy historycznej, że to było organizowane zapisane. Dowódcy UPA doskonale wiedzieli, co mają robić. Jeśli chodzi o takie krwawe nazwiska, nie tylko Bandera przecież, Kłem Sawur, tak? To jest tak. Czarna postać tego okresu.
Tak, no tutaj większość tych dowódców, którzy stali za organizowaniem tej czystki etnicznej i mordowaniem Polaków, no później padła ofiarą no głównie Sowietów już, także oni zapłacili za to swoje, oni nie stanęli oczywiście przed jakimiś sądami. Sam Stepan Bandera, on został przecież zamordowany w latach 50. przez sowieckiego agenta, ale to, co pan wcześniej powiedział, za każdym napadem na choćby najmniejszą polską wioskę, no to nie było spontaniczne. To nie było tak, jak że sąsiad szedł na sąsiada. To nie był spontaniczny bunt. To jest była zorganizowana zbrodnia i od pierwszego do ostatniego napadu za antypolską czystką stali członkowie organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. No oni świadomie mobilizowali, podburzali ukraińskich chłopów, czasami pod przymusem, ale zapewne spora część tych chłopów nie miała większych oporów no, przed udziałem w mordach.
W ogóle to jest bardzo tragiczny czas. Mówimy o pewnym zorganizowanym ludobójstwie. Z jednej strony wspomniał pan o tym Niemców, którzy mordują ludność żydowską. Na wschodzie dzięki działalności tak zwanych Einsatzgruppen, ich było chyba A, B, C, D, one działały na całym tym wschodzie, mordowały w niewyobrażalnej liczbie ludność żydowską i nie tylko ludność żydowską. Z drugiej strony mamy właśnie UPA, te bandy, które organizują mordy. Ale zaczęło się właściwie to w lutym 1943 roku, skończyło w maju 1945 roku. Historycy podkreślają, że od Paroszli do Borodycy to tak. Pasmo naprawdę krwawych napadów na polskie wioski. Dlaczego 11 lipca 1943 roku?
No dlatego, że to była taka kulminacja tych krwawych napadów na polskie wioski i ona właśnie nastąpiła 11 lipca. Wtedy napadnięto na 99 miejscowości. No historycy do dziś nie są zgodni co do dokładnej liczby ofiar na przestrzeni tych kilku lat, bo tak jak pan powiedział, od początku 1943 roku, konkretnie od lutego do maja już 1945 roku to wszystko się działo. I ta liczba jest trudna do oszacowania, jednak najprawdopodobniej z rąk Ukraińców mogło zginąć nawet 100 tysięcy Polaków, ale pojawiają się także i większe liczby. No, dokładnej liczby na pewno tutaj chyba do końca nie poznamy.
Coraz częściej historycy odważnie piszą też o roli Armii Krajowej na tamtym terenie. Pojawiają się pozycje, które traktują ten czas i ten wątek, no bo miejmy świadomość, że Armia Krajowa jako największa armia podziemna antyniemiecka oczywiście w swojej strukturze była tam ta na miejscu. Jak pan patrzy na ten problem?
No tutaj jeśli chodzi o Armię Krajową, no pojawiają się też ze strony historyków takie może nie tyle zarzuty, co interpretacje, że no Armia Krajowa też została troszeczkę zaskoczona tym wszystkim. Pamiętajmy, że decyzja wśród kół kierowniczych ukraińskich nacjonalistów o czystce antypolskiej zapadła już pod koniec 1942 roku. Tymczasem no, do końca tego nie przewidziano i polski ruch oporu no, do końca nie mógł temu też przeciwdziałać tak, jakby chciał. Dopiero później zaczęto organizować oddziały samoobrony, też w odwecie mordowano Ukraińców, oczywiście w o wiele mniejszej skali, bo to jest nieporównywalne do tego, co robili Ukraińcy, ale pamiętajmy również, że no, polski ruch oporu no, to działał tutaj, musiałby działać na kilku frontach i on nie mógł do końca zapobiec tej czystce, zwłaszcza, że Niemcy tutaj też przymykali oko, oni byli już właściwie w odwrocie z frontu wschodniego. Pamiętajmy, że pod Stalingradem Niemcy skapitulowali w lutym 1943 roku i to wtedy zaczęła się ta kulminacja, jeśli chodzi o rzeź Wołyńską.
Na koniec, bo mówimy o takim bardzo trudnym okresie polskiej historii. Czy możliwe jest wytworzenie takiej... Bo na terenie Polski obecnie pracuje bardzo wielu Ukraińców. Ta nasza historia się splata i będzie się splatała i musimy z tym żyć. Czy da się w tych relacjach poukładać te klocki, tak żeby to nie przeszkadzało w dzisiejszych relacjach?
Wydaje mi się, że jest to oczywiście wszystko do zrobienia, wszystko jest w naszych rękach. Setki tysięcy Ukraińców u nas pracują. Niektórzy nawet nie wiedzą, nie znają historii, ale problem może jest głębszy, bo jeżeli, o ile z polskiej strony, no historycy to dokładnie badają, odpowiadają na szereg pytań, poznają nowe fakty, no to z drugiej strony i władze ukraińskie, no i historycy ukraińscy jeszcze mają z tym kłopot. I to tak nie do końca jest tutaj zbadane tak w sposób sprawiedliwy. Oni są na początku drogi, jeżeli chodzi o te badania naukowe, samą rolę ukraińskiej powstańczej armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów. Ale oczywiście pojednanie jest możliwe, jest konieczne wręcz. My musimy nad pojednaniem pracować, ale nie zapominać o historii. Bo jeżeli zrozumiemy historię, wyjaśnimy wszystkie znaki zapytania, wszystkie rzeczy, jeżeli ujrzą światło dzienne, to wtedy to pojednanie będzie łatwiejsze.
I dlatego rozmawiamy, dlatego prezentujemy te wszystkie rzeczy na antenie Radia Zachód. Warto pamiętać do wszystkich słuchaczy apel. Bibliografia, jeśli chodzi o ten wycinek trudnej polskiej historii, jest naprawdę obszerna. Proszę się zapoznać z tymi faktami. Naprawdę warto. Dziękuję pięknie za rozmowę. Profesor Robert Skobelski, historyk, kierownik Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Gość popołudniówki.